Nie ma żadnych wątpliwości, że rosyjscy żołnierze nielegalnie przekroczyli granicę wschodniej Ukrainy, powiedział sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen.
W Brukseli odbyła się nadzwyczajna narada sojuszu w związku z sytuacją na Ukrainie. W rozmowach oprócz ambasadorów sojuszniczych państw wziął także udział ambasador Ukrainy.
Według NATO na Ukrainie jest obecnie ponad 1000 rosyjskich żołnierzy. Wczoraj sojusz opublikował zdjęcia satelitarne pokazujące rosyjskie oddziały na Ukrainie.
Tymczasem Ukraina rezygnuje ze statusu państwa niezaangażowanego i będzie zabiegać o członkostwo w NATO, poinformował premier Arsenij Jaceniuk. Rząd przygotował odpowiednią uchwałę, którą teraz musi zatwierdzić parlament.
Politycy lewicy wykazują postawę proputinowską, alarmuje opozycja, która w ten sposób odniosła się do powołania Komisji Śledczej do spraw likwidacji WSI.
Posłowie skierowali dziś do dalszych prac w Komisji Ustawodawczej projekt uchwały w tej sprawie.
Politycy nie poparli wniosku PiSu o odrzucenie w pierwszym czytaniu zgłoszonego przez Twój Ruch projektu dotyczącego powołania Komisji Śledczej, mówi poseł Mariusz Błaszczak, szef Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Skandaliczne zachowanie grupy posłów, którzy pokazali dziś, że w rzeczywistości, chcąc odtworzyć WSI, próbują odtworzyć długie ramię Moskwy w Polsce. Tak WSI jest określane w literaturze, a jest to bardzo groźne w sytuacji, w której dochodzi do ataku Rosji na Ukrainę. A więc mamy do czynienia jednoznacznie z postawą proputinowską.
Odrzucenia projektu Twojego Ruchu chcieli wszyscy obecni na sali posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz 15-osobowego klubu Sprawiedliwa Polska. Za skierowaniem do dalszych prac opowiedziały się kluby Twój Ruch i Sojusz Lewicy Demokratycznej, a także większość posłów z Platformy Obywatelskiej.
PSL podzielił się w tej sprawie. 10 posłów opowiedziało się za odrzuceniem projektu Twojego Ruchu, 16 za tym, by trafił do komisji, a 5 posłów stronnictwa wstrzymało się od głosu.
Przywódcy krajów unijnych zdecydują jutro, kto zostanie nowym przewodniczącym Rady Europejskiej. Dziś toczą się ostatnie rozmowy w tej sprawie.
Głównym faworytem jest premier Donald Tusk. Z nieoficjalnych informacji jednej ze stacji radiowych wynika, że wstępnie premier zgodził się na objęcie tego stanowiska.
Według unijnych dyplomatów Tusk ma m.in. poparcie przyszłego szefa Komisji Europejskiej, a także kanclerz Niemiec i premiera Wielkiej Brytanii. Francja także nie będzie blokowała kandydatury Tuska, podają unijne źródła.
Premier Tusk dotąd dementował spekulacje, że jest kandydatem na ten urząd. Chciał poprowadzić PO do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych w przyszłym roku.
Dariusz Sopków, był ambasador tytularny przy Unii Europejskiej, mówi, że w zamian za nominację premiera Donalda Tuska na prestiżowe stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej, Polska może otrzymać słabego komisarza.
Wszystko wskazuje na to, że Platforma Obywatelska jest wspierana teraz przez siły polityczne zarówno z Zachodu, jak i z innych części Europy, dlatego że Platforma Obywatelska jest bardzo wygodnym partnerem politycznym, szczególnie w Brukseli. Dlatego po to, żeby ratować pozycję Platformy Obywatelskiej w Polsce, tutejsze elity brukselskie są gotowe nawet taki mały prezent zrobić, który dla elit politycznych wiele nie kosztuje, dlatego że stanowisko szefa Rady Unii Europejskiej stanowiskiem czysto protokolarnym jest może prestiżowym, ale szef Rady nie ma wpływu na decyzje gospodarcze ani polityczne. Na wynik jeszcze poczekajmy, niewykluczone, że tutaj też dużo jest elementów propagandowych w całej tej grze.
Rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska mówiła dziś w Sejmie, że premier nie podjął jeszcze decyzji, bo dla niego najważniejsze są sprawy polskie. Jednocześnie w mediach pojawiają się nazwiska ewentualnych następców polskiego premiera. W tym kontekście padły takie nazwiska jak Ewa Kopacz, Tomasz Siemoniak czy Jerzy Buzek.
Produkt krajowy brutto w drugim kwartale bieżącego roku wzrósł o 3,3% liczący rok do roku, po wzroście o 3,4% w pierwszym kwartale. Tak wynika ze wstępnych danych GUS-u. Wcześniej urząd szacował dynamikę PKB w minionym kwartale na 3,2%.
Dane te jednak nie do końca napawają optymizmem, ponieważ, jak mówi dr Marian Szołucha, ekonomista, wzrost gospodarczy z reguły w drugim kwartale jest niezły ze względu na czas wiosenno-letni, gdzie następuje ożywienie różnego rodzaju prac prowadzonych na zewnątrz, w budownictwie, rolnictwie czy sadownictwie.
Urząd wskazał, że głównym czynnikiem wzrostu PKB był popyt krajowy.
To prawda, bo w obliczu sytuacji na wschód od Polski nie możemy liczyć na to, żeby drugi z potencjalnych motorów napędowych naszego rozwoju działał tak, jak działać mógłby. Mam na myśli oczywiście eksport. Ten eksport będzie spadał i to dramatycznie. Spada już w tej chwili. Ja przypomnę, że nasza wymiana handlowa z Rosją i Ukrainą to jest znaczna część całego polskiego handlu zagranicznego z Rosją. W ostatnich latach w obu kierunkach przepływały towary i usługi wartości od 35 do 40 miliardów złotych. Na kierunku ukraińskim to było 8 miliardów złotych. To są naprawdę olbrzymie sumy, które w tej chwili z tytułu embarga i w ogóle niepokojów na wschodzie Ukrainy spadają.
W ujęciu kwartalnym nasza gospodarka rosła w drugim kwartale bieżącego roku w tempie 0,6% po wzroście w pierwszym kwartale o 1,1%.
Profesor Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich, zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego zapisy reformy OFE. Wniosek trafił już do Trybunału. Rzecznik zarzuciła zapisom reformy naruszenie zasad zaufania obywateli do państwa oraz niedziałania prawa wstecz.
Według niej członkom OFE nie przyznano prawa do wypowiedzenia się na temat przesunięcia środków zgromadzonych na rachunkach w OFE na ich subkonta w ZUS.
Profesor Leokadia Oręziak, ekonomista, zauważa, że już reforma OFE z 1999 roku była błędna. Niezrozumiałym jest więc fakt, dlaczego Rzecznik Praw Obywatelskich występuje w obronie złego i krzywdzącego wielu emerytów systemu, mówi ekspert.
Trzeba zwrócić uwagę, że w 1999 roku ta reforma była zła, krzywdząca w ogóle nas wszystkich, reforma emerytalna 1999 roku, bo ona powodowała ogromne zniszczenie systemu zabezpieczenia emerytalnego. I obowiązkiem jest odbudowa tego systemu. System OFE nie sprawdził się w żadnym kraju, nic dobrego nikomu nie przyniósł. I jeśli miał być dłużej utrzymywany, no to wszyscy będziemy na tym cierpieć. Dla mnie jest niezrozumiałe po prostu to, co pani rzecznik robi. Występuje w obronie właściwie tak naprawdę złego bardzo systemu, krzywdzącego emeryta i jeszcze do tego rujnującego nasz kraj. Więc to jest dla mnie niezrozumiałe.
W Trybunale Konstytucyjnym na rozpatrzenie oczekuje już wniosek prezydenta dotyczący niektórych zapisów reformy OFE.
Bronisław Komorowski, choć podpisał ustawę 27 grudnia 2013 roku, to zakwestionował między innymi zakaz inwestowania w obligacje, nakaz inwestowania w akcje i zakaz reklamy OFE.
To były wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy Państwu za uwagę.